Tuż po rolniczych protestach pan Edward Kosmal, lider zachodniopomorskiej Solidarności Rolników Pomorza Zachodniego. Witam panie Edwardzie w naszym programie.
Witam serdecznie.
To powiedzmy na początek, jak po akcji poniedziałkowej, akcji protestacyjnej na S10.
Panie dyrektorze, zaplanowaliśmy akcję na od 11 do 15 listopada. Uważamy, że ta akcja powinna trwać, tylko leczy po protestach w Pyrzycach i również po protestach w Reczu, w Chośnie. Myśmy dzisiaj, to są takie zwane protesty solidarnościowe, żeby być razem. Podjęliśmy decyzję, żeby cokolwiek robić, to będziemy to robić razem. Wiem, że rolnicy już próbują rozmawiać z sobą. Cały czas się kontaktujemy i ja to zaproponowałem już po rozmowie z moimi kolegami i z kółkami rolniczymi, powiedzmy, z oddolnymi.
Czyli jest połączenie sił, panie Edwardzie.
Ja powiem panu redaktorze, choć mamy jakieś tam między sobą zaszłości, jakieś kontrowersje, bo no niestety różnice. Takie różnice są, ale powiem panu, jeżeli byliśmy w 2012 roku, gdy ja byłem członkiem zarządu Izby, pan Jasiu Białkowski był dyrektorem, a Jurek Sierpiński był to oczywiście członek Solidarności. Stanowiliśmy ogromną siłę. Byliśmy razem.
I to mocno, panie Edwardzie, jak mocno sytuacja musiała wam wtedy dopiec, żeby połączyć siły? Czy obecnie jest podobnie?
Podobnie. W pojedynkę nic nie zrobimy. Nasze protesty w pojedynkę, bo po tych protestach w ubiegłym roku, to przecież była fala protestów dziennie. W 500 punktach na drogach były ciągniki. Tysiące ciągników. I praktycznie żadnego efektu.
No nie. Właśnie, co będzie po tej akcji, po tej fali protestów? Bo domyślam się, że to jest dopiero początek.
Na pewno rolnicy sobie zdadzą sprawę, bo faktycznie dzisiaj nie mają gdzie tego zboża sprzedać. Jeżeli sprzedają, to właśnie po tej cenie 700 zł, 710 w porywach. Pszenica, która ma 14 białka, faktycznie dobra, czyli konsumpcyjna. Panie redaktorze, w 2000 roku pszenica kosztowała 660 zł. 20 lat temu paliwo kosztowało 2,83. Saletra 440 zł. Mocznik 600 zł. Nawozy polifoskie gdzieś w granicach, powiedzmy, droższe o 700 zł. Dzisiaj jaki mamy? Saletra 1600.
Mówi pan, za tonę.
Za tonę,
to jest ważne.
Za tonę. Dzisiaj saletra 1400, 1600 zł. Mocznik prawie 2, nawozy też w granicach 2. Był COVID, że te ceny faktycznie skoczyły nawet do 5000, ale ceny zboża były...
Też skoczyły. Panie Edwardzie...
Ale ja mówię jeszcze raz, mówię o sile naszego pieniądza. To, co my robimy. Ciągnik C330 kosztował 186 ton pszenicy. Dzisiaj podobny ciągnik kosztuje 10 razy tyle. A nasza siła pieniądza, niestety, wartość tego pieniądza, którą rolnicy otrzymują, spadła. Wszyscy myśmy też myśleli, że przez zintensyfikowanie...
Wzrost wydajności.
Nowe technologie, nowe innowacje w gospodarstwie. Naprawdę robimy to
nie są te same gospodarstwa.
To nie są te same. Przeszła rewolucja, ale nasze możliwości się wyczerpały, bo przecież ziemia nie da hektar 20-30 ton pszenicy.
Mało tego, panie Edwardzie, przecież to jest ekonomia. Produkujecie więcej, rolnicy produkują więcej, cena spada.
Da.
Jak wyjść z tego błędnego koła?
Jest możliwość. Skoro w sklepie papryka kosztuje 10 zł rolnika, to trzeba coś zrobić. Jedną rzecz zrobić. To, cośmy proponowali z Krajowej Grupy Spożywczej, żeby współwłaścicielami tej Krajowej Grupy stali się również rolnicy i mieć udział w rynku. Tak jak jest w wielu przypadkach na Zachodzie. Ja sprzedaję surowiec, idzie to do handlu i jeszcze i tym zyskiem wszyscy się dzielą i jeszcze rolnik dostaje. To jest tak wartość dodana.
Panie Edwardzie, dlaczego w oparciu...
Ja uważam, panie redaktorze, jeszcze przepraszam, że wyjdę słowo. Jeżeli, i tutaj będziemy mocno o to zabiegali, bezpośrednia sprzedaż gospodarstwa istnieje, ona jest szczątkowa, ale wielu rolników to prowadzi. Gdyby nam umożliwiono produkcję, gdyby nie było tych obostrzeń, naprawdę...
Ale dodajmy, panie Edwardzie, ona jest możliwa, ale trzeba spełnić
panie
parę
doktorze, ale to nie da rady. To są ogromne koszty.
Dostosowania się?
Dostosowania, no bo tego nie możemy robić w kuchni. musimy mieć specjalne pomieszczenie, tyle warunków do spełnienia.
W lokalnej formie jest możliwe, więc może te przepisy jakoś złagodzić.
To ja mówię, muszą przepisy być złagodzone. Przecież, panie redaktorze, nikt się nikogo nie czepiał przed wejściem do Unii Europejskiej. Ja mówię o swoim gospodarstwie. Prowadziliśmy chów, miałem bydło, miałem trzodę chlewną, 25 miaciów w tych zamkniętym. Robiliśmy produkcję tuczników. Te tuczniki ja nie wywoziłem do rzeźni. Te tuczniki były zabijane w moim gospodarstwie. Przyjechał lekarz weterynarii, zrobił badania i one jechały, przyjechał samochód z przetwórni, bo mieliśmy współpracę z zakładami przetwórczymi. Dzisiaj jakbym to zrobił, to bym poszedł siedzieć.
To jedna rzecz, panie Edwardzie. Chcecie, czy pan postuluje, czy takie jest stanowisko Solidarności, tworzyć jakby tą własną sieć sprzedaży poprzez Krajową Grupę Spożywczą. Dlaczego poprzez Krajową Grupę Spożywczą? Dlaczego nie tworzyć własnych sieci?
Panie redaktorze, naprawdę rolnicy, żeby to zrobić, trzeba mieć pieniądze. Są ogromne nakłady. To nie jest. Dlatego też, bo myśmy też zakładali, że stworzymy takie konsorcjum z Orlenem, bo wtedy Orlen był ogromnym, posiadał środki, nadwyżki. I dzisiaj też żeśmy podpowiadali panu ministrowi, panie ministrze, KPO. Dlaczego nie jest do właśnie ta forma, czy Krajowa Grupa Spożywcza nie jest do finansowania? Tam powinno wpłynąć około 5 miliardów. My poprzez swoje towary, które byśmy sprzedawali przez Krajową Grupę Spożywczą, byśmy część oddali jako udziały. I to jest właśnie takie...
Czyli część zbożową, część, tak, panie Edwardzie?
Część to każdego produktu, jakąś część byśmy to w zamian za akcję zamieniali. Panie Edwardzie, ja powiem, kto dzisiaj zarabia, jeżeli chodzi o na zbożu się zarabia, to jest złoty biznes. Dlaczego Krajowa Grupa Spożywcza nie mogła zająć się handlem zbożem? Przecież mogła mieć mi swoje terminale zbożowe. Przecież mamy...
No a dlaczego nie chciała się zająć? Ma pan jakąś teorię?
Proszę pana, to są siły zewnętrzne, które nie pozwolimy na to.
Konkurencja?
To jest konkurencja. Przecież były plany, przejęcie terminalu zbożowego w Świnoujściu. Były już przygotowane pieniądze przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przez Świnoujściu też jest terminal zbożowy. Było nabrzeże norweskie w Szczecinie i były już przymiarki, że może tam powstać terminal zbożowy. Przez zboże może płynąć z południa Polski przez Odrę i mogła być wyeksportowana. Tak 10 milionów ton musimy wyeksportować. I no mogła właśnie... to właśnie, moglibyśmy to przez swoje sieci i mogła się tam zająć Krajowa Spółka, Krajowa Grupa i zarobić na tym ogromne. No jeżeli mamy problem z Ukrainą, jakiś to problem, przejąć kontrolę nad importem towarów, nawet z tej umowy handlowej, one by nie trafiły do Polski. One by zostały wiezione, byłby kontrol. Nie zostały w Polsce, tylko potrzebna jest wola, a w sposób by się na pewno znalazł.
Co teraz zrobić z nadwyżką zboża, panie Edwardzie?
No jest ogromny problem, bo kiedyś te zboże świnie zjadły. Prawie 6-7 milionów paszowego zjadły świnie. No jeżeli i jeszcze o tyle ma dobrze, że mamy dobrze rozwiniętą produkcję drobiu. Moglibyśmy soję genetycznie modyfikowaną zastąpić białkiem naszym. No ale niestety jest ogromny opór przetwórców, które zajmują się produkcją paszy, ale to są obce koncerny, nie polskie. I one nie chcą korzystać z naszego białka.
Wspomniał pan o papryce. Ja tak się zaczynam zastanawiać, bo ona w sklepie, tak jak pan słusznie zauważył, kosztuje kilkanaście złotych. W hurcie czytałem niedawno w okolicach Radomia bodajże 60 groszy. Wielu rolników, akurat którzy tą produkcją się zajmują, ogłosili samozbiory, czyli informacja, ludzie, przyjeżdżajcie, zbierajcie i macie ją za 2 złote. Czyli tak, korzyść dla rolnika, korzyść dla kupującego.
Tak.
Ale tego wszędzie się nie da zrobić. Tak się tylko zastanawiam, może pół żartem, pół serio, może wydzielić rzeczywiście z dużego gospodarstwa takiego jak pana hektar jakiejś uprawy i sprzedawać to na zasadzie takiej sprzedaży bezpośredniej właśnie.
Panie redaktorze, dlatego ja też byłem, nie byłem tylko producentem zboża, ale byłem przez wiele lat producentem ziemniaków. Gdzie było sprzedaż? No były jeszcze polskie hurtownie, ale przede wszystkim były te małe sklepiki osiedlowe. Tam się towar bezpośrednio z gospodarstwa przewoziło. Mijało się pośredników i miał korzyść rolnik,
A teraz?
Sprzedający i kupujący. Bo generalnie on był tani. Jeżeli ja sprzedałem za 80 groszy, to konsument kupił za złoty 20.
Panie Edwardzie, pamiętam pana, jak był pan entuzjastą lokalnej półki w dużych sieciach, w marketach. To nie wyszło niestety.
No nie, ja uważam, że 3/4 produktów jest produktu pochodzenia granicznego. Ja uważam, że ustawowo ten problem powinien być rozwiązany. Tam powinny być polski towar. I to jeszcze na tej eksponowanej półce.
Dzisiaj, niedawno w radiu słyszałem w jednym z wywiadów z ministrem Krajewskim, ministrem rolnictwa, takie stwierdzenie z jego ust, które padło, musimy zadbać o polskie sieci handlowe. Mamy takie polskie sieci handlowe, może to nie są ci najwięksi gracze, no ale są. Czy nie widzi pan szansy z nimi porozumienia?
Oczywiście jest szansa, tylko panie redaktorze, były tak zwane modne grupy producenckie, czyli... Tam było oczywiście było drobne dofinansowanie, ale one zawiązało się kilkadziesiąt tych grup.
Ale to nam nie wyszło.
A dlaczego nie wyszło? Bo ktoś wymyślił, wprowadził kontrolę i grupa to w sumie miała 5-letni okres z jakąś tam pomocą, ale po 3 latach stwierdzono, że te grupy gdzieś popełniły błędy. Czyli one były uznane. Albo przez agencję rozwoju, albo przez marszałka, ktoś stwierdził, że są sztuczne warunki. I te grupy musiały oddawać pieniądze i do dzisiaj jeszcze te pieniądze spłacają. Czyli rolnicy jakby nabyli tej awersji do łączenia się.
Po raz kolejny, można powiedzieć, bo przecież historyczne lata 50. No teraz kolejne sparzenie się. Jak wybrnąć z tej trudnej sytuacji, panie Edwardzie? Co zrobić?
Sytuacja jest bardzo prosta. Cały świat dopłaca do produkcji żywności. Ameryka dopłaca. Dlatego te produkty są tańsze, z Ameryki wchodzą. Japonia, 80%, choć mogłaby ryż kupić, ale niestety dzisiaj jest sytuacja, że całe przetwórstwo jest w ręce obcego kapitału. I dzisiaj trwa wojna na Ukrainie, mamy prawie 1,5 miliona Ukraińców, tu biznes przychodzi ukraiński, otwierają się sklepy.
A my ciągle niezorganizowani.
A my nie jesteśmy niezorganizowani.
Czy będzie jakiś przełom? Tak zapytam, panie Edwardzie, bo diagnozujemy sytuację naprawdę świetnie, rewelacyjnie. Tylko brakuje nam tego pierwszego kroku.
Ale panie, to jest proces. Tego się nie zrobi w ciągu roku. To jest proces. Jeżeli byśmy nakreślili ścieżkę, to po 5-10 latach naprawdę sytuacja byłaby się zmieniła.
A czy już
jeżeli
moment,
działają korporacje, panie doktorze, jeżeli działają korporacje i one wchodzą, to my musimy przyjąć tą samą metodę.
Czy już rolnicy dostrzegają, zaczął pan od takiego porozumienia i współpracy mimo podziałów, czy już rolnicy dostrzegają, że w jedności siła, że nie w rozdrobnieniu, ale w jakimś tworzeniu naprawdę poważnej siły, która będzie w stanie produkować, wytwarzać, rozliczać się i funkcjonować,
panie,
i walczyć, konkurować z tymi największymi?
Do historii przed rozbiorami 790 rok. Caryca Katarzyna II, Niemka, urodzona w Szczecinie, pisze list do swojego ministra Panina. Polak, jak jest zjednoczony, to jest jak wściekły wilk. Nikt go nie pokona. Co trzeba zrobić? Trzeba naród polski skłócić. Ojca przeciw synowi, synowi przeciw ojca. Kogo się da przekupić i rozpić? Polska się sama unicestwia. Właśnie tymi sporami. Ja pytam się na Komisję Rolnictwa. Prawa strona, lewa strona. Panowie, wy chcecie dobrze dla rolników. Ty też, druga strona. Wśród przyjaciół psy zająca zjadły. Wy się kłócicie, zamiast i wspierać się, jeżeli jedna strona ma dobrą ustawę, to ta mówi nie, bo to nie my. I tak ta wojenka polska trwa.
Czy
a my
dochodzimy,
na tym tracimy.
Panie Edwardzie, to czy już dochodzimy, ostatnie pytanie, czy już dochodzimy do tego momentu, że właśnie wiemy, rozumiemy, jak te mechanizmy działają i że trzeba się zjednoczyć i coś trzeba zrobić, jeśli chcemy ocalić polskie rolnictwo, bo
panie,
być może
panie redaktorze,
zdania są podzielone.
Żeby była tania żywność, to trzeba do tej żywności po prostu dołożyć. Nie ma innego wyjścia. Dzisiaj to jest i co my proponujemy panu ministrowi, to co zrobił w 2023 roku, po prostu wyrównał straty. To nie wyrównał, bo straty były wtedy na poziomie 70 miliardów. Udało się nam wynegocjować 15 miliardów, które trafiły. To zapobiegło upadkowi gospodarstw. Dzisiaj, jeżeli licząc, mając prawie 14 milionów hektarów, jakbyśmy policzyli, to jakie są rolnicy, ponoszą ogromne straty. I tego nikt nie chce wyrównać.
Panie Edwardzie, czy jeśli będzie podobna zniżka cen w przyszłym roku, czy podobnych elementów wsparcia będziecie się domagać od ministerstwa? Czy już będziecie o tyle mądrzejsi i silniejsi, że powiecie, daliśmy sobie radę, bo na przykład, nie wiem, z gospodarstwa wychodzą gotowe produkty?
Okej, panie doktorze, to nie jest prawda, że w budżecie nie ma pieniędzy. Skoro proponuje się wydanie 40 miliardów na zieloną energię, dzisiaj naukowcy mówią, dość mamy wiatraków, dość mamy fotowoltaiki, bo jak my to sumujemy, to produkcja energii, gdy była możliwa, przekracza trzykrotnie nasze zapotrzebowanie. Tylko jest inny problem, bo jest problem w tym, że ta jest energia niestabilna i droga. Jeżeli pójdziemy dalej tą metodą, to wcale energia, prąd nie stanieje, a to jest podstawą że naszych problemów. Koszty, to nie dotyczy tylko rolnictwa, ale dotyczy przemysłu nawozowego, dotyczy to
funkcjonowania codziennego chociażby.
No tak. Jeżeli widzimy, jakie rachunki. U mnie rachunki w gospodarstwie w moim domu wzrosły trzykrotnie i za 3400 kW, bo po tyle potrzeba nam było, płaci 12 tysięcy złotych.
Czyli przenosimy pieniądze. Koniec z rozwojem zielonej energii, przeznaczamy Panie to na wsparcie rolników.
Jeżeli rolnictwo upadnie, a na to się zanosi, przecież 20 PKB to jest otoczenie rolnictwa. To wszystko jest związane, cały przemysł produkuje na rzecz rolnictwa. To jest naczynia połączone. Ile pracowników straci pracę?
Ale ja dodajmy też, panie Edwardzie, że tutaj chodzi o coś jeszcze innego na koniec już. Małe gospodarstwa, rodzinne gospodarstwa być może przestaną istnieć na rzecz dużych holdingów.
No panie Radny, jest. Ja jeszcze raz, jak powiedziałem, stwierdziłem, kto będzie rządził światem, kto ma surowce energetyczne i żywność. Produkcja rozproszona, gdzie dostęp do tej żywności każdy może mieć. Ale jeżeli będzie produkcja skoncentrowana, przerwie się łańcuch dostaw do supermarketów i co będzie? Bezpieczeństwo żywnościowe to jest najważniejsza gwarancja pokoju nie tylko
na świecie.
A dzisiaj korporacje dążą do tego, żeby przejąć. No przecież świat staje na głowie.
Edward Kosmal, lider Zachodniopomorskiej Solidarności Rolników, był naszym gościem. Bardzo dziękuję, panie Edwardzie.
Dziękuję, panie doktorze.